Popołudnie Wnet.
Godzina 16:21, Popołudnie Wnet trwa. W naszym studiu są kolejni goście. Pani Małgorzata Jaroszek, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry pani.
Dzień dobry,
i pan Ryszard Krzyszkowski, wiceprezes Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to wyjątkowa okazja, że możemy porozmawiać, możemy się spotkać, bo 6-dniowa podróż jest zapowiadana. Opowiedzmy coś więcej. To pytanie do pani Małgorzaty Jaroszek.
Tak, dokładnie. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszamy już po raz drugi w tym roku na 6-dniową podróż śladami sługi Bożego Roberta Szumana. Ta podróż odbędzie się od 25 do 30 listopada 2019 roku, czyli już za niecałe 3 tygodnie. I w programie podróży są miasta związane z życiem Roberta Szumana, m.in. Metz, Strasburg, Luksemburg i Marialach. W Strasburgu, w Europarlamencie, odbędzie się konferencja z posłami z Europy, na którą są zaproszeni politycy nie tylko z Polski, ale też z różnych krajów Europy. I ta konferencja będzie nosiła tytuł Myśl chrześcijańsko-społeczna w kształtowaniu przyszłości Europy. W Strasburgu odbędzie się również modlitwa w katedrze przy figurze Maryi, z której 12 gwiazd 8 grudnia 1955 roku Robert Szuman umieścił we fladze Wspólnoty Narodów Europy jako akt oddania Europy Maryi, właśnie opiece Matki Bożej. Następnie w Luksemburgu też uczestnicy tej podróży, tutaj warto podkreślić, że to nie jest ani wycieczka, ani pielgrzymka, tylko podróż, w której wartości chrześcijańskie wyznaczyły cele, kierunki i sposoby działania wielu osób, również polityków. Tak jak już wspomniałam, w Luksemburgu.
Tak? To rozumiem, że można się zapisać na tę podróż, tak?
Tak, oczywiście, tak. Przyjmujemy zapisy. Także też jest taka możliwość pojechania po tańszej kwocie. To tych osób, których nie stać na zapłacenie pełnej sumy, mogą się zgłosić, czy to do wiceprezesa, czy do prezesa, także tutaj możemy jakoś pomóc w jakiś sposób.
A kim dla pani był Robert Szuman?
Robert Szuman jest dla mnie wzorem do naśladowania, bo to nie tylko polityk, ale też osoba, która w dużej mierze przyczyniła się do poprawy tej polityki w Europie. Był to człowiek ogromnej, bardzo silnej wiary. Dwukrotny premier Francji, minister spraw zagranicznych, i Robert Szuman dla wielu ludzi, nie tylko z Europy, z Polski, był jedną z ważniejszych postaci w kształtowaniu powojennej Europy i stosunków transatlantyckich. Tutaj, jak pewien człowiek powiedział o nim, tym, co uderzało w kontaktach z nim, było promieniowanie jego życia wewnętrznego. Stało się wobec człowieka wiary bez pragnień i ambicji osobistych, wobec człowieka totalnej szczerości, totalnej skromności intelektualnej. Tutaj, jak już wspomniałam, Robert Szuman był człowiekiem wiary, teraz trwa jego proces beatyfikacyjny, także mamy nadzieję, że już wkrótce zostanie beatyfikowany. I właśnie swoje dzieło, życie właśnie polityczne przepoił głęboką i niezniszczalną wiarą. I to, co właśnie... To było bardzo ważną wartością w jego życiu. I jak tutaj do końca życia pozostał człowiekiem bardzo życzliwym, otwartym, w kontakcie, skromnym. I tak, to właśnie tą skromnością, pokorą stronił od tłumu. I wydawałoby się, że był człowiekiem bardzo wpływowym, bardzo mądrym, rządził w Europie, to jednak bardziej wolił takie spokojne miejsca.
A jeżeli spojrzymy na to, co państwo tutaj prezentują i na co państwo oczywiście zapraszają, to sługa Boży Robert Szuman to jest takie bardzo mocne określenie, to pytanie do pana prezesa.
Tak, tak, no to jest mocne określenie. Mieliśmy podczas ostatniej, tej pierwszej podróży śladami Szumana poznać ojca Józefa, księdza francuskiego właśnie tam z Metz, który jest takim tym postulatorem procesu beatyfikacyjnego, takim roboczym, ja bym nazwał, tak, bo taki główny jest w Rzymie. I to jest człowiek, który od 6 lat właśnie zbierał wszystkie dokumenty, jakie można znaleźć na temat Roberta Szumana, i w czerwcu wysłał cały ten zbiór, który nazywamy pozycją do Rzymu, i teraz oczekuje wezwania, zaproszenia, żeby obronić tę opozycję, czyli przygotowuje się, że będą tam się czepiać wszystkiego, co przygotował, żeby no nie wiem, znaleźć każdą lukę, czy coś niewłaściwego, to jeżeli dojdzie do, jeżeli Robert Szymon zostanie błogosławionym, no to oczywiście musi być taką, no, kryształową postacią.
No, no właśnie, to jeżeli rozmawiamy o tym, żeby być kryształowym, to na pewno o kryształowej postaci Roberta Szumana nie pisze Paul de Villiers w swojej najnowszej książce, Kiedy opadły maski. Pan czytał tę książkę?
Nie, czytałem, ale słyszałem o niej. Muszę przeczytać, natomiast póki co to mam taką odpowiedź dosyć, może od innej strony, tak? No, zobaczymy.
No bo to francuski polityk, który mieszka na miejscu. Jak wiemy przecież, Robert Szuman mocno związany był z Francją. No więc ta jakby perspektywa patrzenia na pewno też jest inna niż nasza tutaj w Polsce.
Tak, to na pewno, to znaczy tak, ja bym raczej odesłał do, żeby właśnie porównywać to, co przygotował ojciec Józef, tak, który też jest Francuzem i który, no, siedział w tych papierach 6 lat, więc myślę, że zgłębił to i też czuje odpowiedzialność na sobie, tak, za tą funkcję, którą spełnia. No, pytanie, kto z jakiego punktu widzenia zbiera materiały i z jakiego punktu widzenia ocenia. No, zobaczymy, nie chcę tutaj przesądzać. Znaczy, myślę, że jeżeli Watykan zaakceptuje, to znaczy, że naprawdę nie znalazł nic karygodnego od tej strony właśnie, co by przeszkadzało.
A pani Małgorzata Jaroszek tę książkę czytała?
Nie, jeszcze nie czytałam, ale bardzo chciałabym tutaj jeszcze bardziej dowiedzieć się.
Tak, bo to jest dosyć ciekawa lektura polityka, doświadczonego polityka jeszcze, który, jak wiemy, przez wiele lat był takim filarem w Wandei, więc te wszystkie historyczne brzemię na sobie nosi i był burmistrzem, nie wiem, czy nie przekręcam stanowiska, w każdym razie właśnie w Wandei. No i to spojrzenie i na Jeana Moneta, i na Roberta Szumana zupełnie zmienia obraz tego, co my dzisiaj wiemy. Jak spojrzymy na życiorys Roberta Szumana, no to tak jak on mówi, na pierwszy rzut oka on jest bardzo krystaliczny, ale to nie dzisiaj o tym mowa. Rozumiem, że można zadzwonić, można się zapisać, może ja podam jakiś mail, mogę podać,
tak? Tak, oczywiście.
Albo może pani Małgorzata niech poda maila.
Tak. To mail, pod którym można się zapisać, to jest wyjazdmetz@imsschumann.com. I też zapraszamy na naszą stronę internetową www.imsschumann.com. I też podam numer telefonu, pod który można zadzwonić, żeby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej podróży. 575 990 686.
Jeszcze wiceprezes tak. Tutaj instytutu chce
dlatego, że
głos.
No właśnie, bardzo chętnie bym zaprosił wszystkich czytelników tej książki do tego, żeby pojechali z nami do Metz. Tutaj pani Małgorzata mówiła o konferencji w Strasburgu. W Metz będzie konferencja właśnie, na której ojciec Józef będzie przez parę godzin mówił o duchowości Roberta Szumana, o jego metodzie pracy, metodologii pracy, w ogóle o jego osobie, więc będzie można porównać.
A ja się z panem Ryszardem Krzyszkowskim umawiam w takim razie, że jak pan lekturę przeczyta, to wtedy porozmawiamy.
Bardzo
umówimy chętnie. Umówimy się na rozmowę w naszym studio. Jak pan to konfrontuje właśnie po wyjeździe, może się umówmy, co?
Bardzo chętnie.
Po wyjeździe i po lekturze w takim Dobrze. Razie. Bardzo dziękuję, pan Ryszard Krzyszkowski, wiceprezes Instytutu Szumana, a także ta piękniejsza i młodsza część Instytutu, Małgorzata Jaroszek, bardzo dziękuję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
16:29 słuchają państwo Popołudnia Wnet, a my za kilka chwil posłuchamy, no właśnie, W trawie, tak, taki utwór jest W trawie.
Witaj, kochanie. Jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół, przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lovelas co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi. Bałaś się i nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. I ty nie masz też. Myślisz, że jestem groźny, że jestem przeklęty i lubisz to. Ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. I wiesz już, że to czarne serce gotowe, by w twe ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. I wiesz już, że to czarne serce wciąż czeka, by w twe ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim?
To państwo słyszą naszego gościa, pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa. Znacząco chrząknąłem, kłaniam się. Prosto z Brukseli.
Tak, a dzisiaj wyjątkowo w naszym warszawskim studio wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polskie przepisy, które dotyczyły wieku przejścia w stan spoczynku i sędziów, i prokuratorów, wprowadzone w lipcu 2017, są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Jakie to są, panie pośle, skutki dla Polski?
No przede wszystkim sprawa ma już długą brodę, rzecz w tym, że Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą Luksemburgu, a 28 miesięcy temu. Te przepisy, które teraz były przedmiotem badania i werdyktu, póki co Trybunału, to no, są przepisy, które półtora roku temu zostały już przez polski rząd zmienione. Także można powiedzieć, że jako historyk się cieszę, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentował swoją opinię, swoje zdanie w sprawie, która ma już wyłącznie historyczny wymiar. W ogóle nie odnosił się do obecnego prawa w Polsce, co myślę, że nie buduje autorytetu tej instytucji, jaką jest Trybunał Sprawiedliwości Unijny. Natomiast no, oczywiście jest to też efekt tego, że Komisja Europejska w jej cały czas obecnym składzie nie wycofała tego wniosku, mimo że doskonale wiedziała, że polski rząd, polskie władze, polski parlament zmienił te przepisy.
Czyli typowa polityczna zagrywka.
Tak, w 100%. Natomiast no, pocieszające jest to, że Komisja Europejska w tym obecnym składzie kończy swoją działalność. No, miała skończyć 1 listopada. Gdyby tak się stało, to pewnie komentarze rzecznika byłyby nieco inne, ale jak wiadomo, odpadli kandydaci Francji, Rumunii, Węgier i Komisja Europejska nie mogła rozpocząć swojego urzędowania, bo jest w składzie zdekompletowanym. Brakuje 3 komisarzy, nie mówiąc o Wielkiej Brytanii, bo to już jest problem. Wielka Brytania dalej jest w Unii Europejskiej, ale nie będzie miała swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. W każdym razie nastąpiło przesunięcie o co najmniej miesiąc prac Komisji Europejskiej do 1 grudnia, może nawet do 1 stycznia. Ta nowa powstanie. No ale wyrok Trybunału, wracam do tego, podkreślam, ma charakter historyczny, chociaż coś charakterystyczne, odniósł się głównie do kwestii równości płci, gdy chodzi o przechodzenie wiek emerytalny, no co oczywiście może budzić pewne kontrowersje, ponieważ no, jednak dla bardzo wielu osób jest rzeczą naturalną, że kobiety idą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni.
Donald Tusk nie będzie kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany, pana kolega z Parlamentu Europejskiego, powiedział, że Andrzej Duda ma drugą kadencję na wyciągnięcie ręki. Po pierwsze, czy zdziwił się pan, że Donald Tusk nie będzie kandydował i czy zdziwiły pana słowa Leszka Millera?
No myślałem, że pani rozpocznie naszą rozmowę na ten temat od słów proroku Ryszardzie, no bo ja akurat od półtora roku głoszę, że Donald Tusk nie wystartuje w tych wyborach. Natomiast nie, no zupełnie mnie nie zdziwiło, ponieważ Donald Tusk przy wszystkich jego wadach jest dosyć pragmatyczny. I on wiedział, że z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem doktorem Andrzejem Dudą, nie wygra wyborów. I stąd właśnie taka decyzja. Tusk bardzo umiejętnie mobilizuje elektorat Platformy, ale jednocześnie tylko elektorat Platformy. A żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć umiejętność mobilizowania elektoratu szerszego. To umiejętność posiada prezydent urzędujący, pan doktor Andrzej Duda, natomiast nie posiada go Donald Tusk. I zresztą myślę, że politycy Platformy nie posiadają, bo przypomnę wybory prezydenckie przed 4 laty, gdy mimo apelu liderów PSL-u, żeby głosować na prezydenta Komorowskiego, elektorat PSL-u w olbrzymiej większości zagłosował na Andrzeja Dudę właśnie.
A to, co powiedział Leszek Miller?
To są słowa, które, no, można powiedzieć, są miłe, ale też niebezpieczne. To znaczy, dla nas jest rzeczą bardzo niedobrą, gdybyśmy dali się uśpić, gdybyśmy uznali, że no, w zasadzie posprzątane w tym momencie taki bardzo rozpoznawalny i mobilizujący twardy elektorat Platformy polityk, skoro go nie mam, to będzie łatwiej. Tymczasem tutaj tak naprawdę będzie to ciężki bój, trudny bój.
Ale z kim ten bój może być na równym poziomie?
Ja uważam, że prezydent Andrzej Duda ma wielkie szanse, żeby wygrać. Natomiast musi dalej ciężko pracować, co zresztą czynił przez 5 lat. Kto będzie jego kandydatem? No, być może twarz tej przegranej kampanii Platformy, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, może prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Na pewno będzie to polityk mniej rozpoznawalny i być może nieco łatwiejszy w debatach na przykład niż Donald Tusk.
No ale Władysław Kosiniak-Kamysz to jest osoba, której nie można się obawiać?
No właśnie, opozycja nie będzie miała na 100% jednego kandydata na prezydenta. opozycja znowu się podzieli i będzie znowu skłócona w tej kwestii, czyli będzie zapewne osobno kandydat Platformy i Nowoczesnej, osobno kandydat Ludowców, osobno zapewne Kosiniak-Kamysz właśnie, osobno kandydat Lewicy, pewnie pan Biedroń i dopiero w drugiej turze...
No i na pewno też będzie kandydat jakiś Konfederacji.
Tak, w związku z tym no tu będzie szereg tych kandydatów opozycyjnych i co się stanie? No stanie się to, że te głosy opozycji się rozproszą. Prezydent Duda w związku z tym ma szansę nawet powalczyć o zwycięstwo w pierwszej turze. Zresztą to będzie na pewno bardzo trudne. Natomiast gdy chodzi o turę drugą, to na pewno tutaj prezydent Duda dosyć umiejętnie, chcę powiedzieć, że sprytnie, ale dość umiejętnie dbał o to, żeby pokazywać elektoratowi PSL-u, a także elektoratowi Kukiza, że nie jest prezydentem jednej opcji politycznej, spotykał się z nimi, przyjmował ich i myślę, że tutaj duża część wyborców PSL-u zagłosuje w drugiej turze właśnie na prezydenta Dudę.
A jaka będzie przyszłość w takim razie Donalda Tuska?
W listopadzie, więc w tym miesiącu, z tym rozmawiamy, odbędzie się Kongres Europejskiej Partii Ludowej, a więc tej międzynarodówki chadeckiej i jest prawdopodobne, że Donald Tusk obejmie funkcję szefa tej struktury. To jest funkcja bardzo dobrze płatna, natomiast nie mająca większego wpływu politycznego. Obecnie tę funkcję sprawuje były szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie i były szef Komisji Rolnictwa w tymże parlamencie, Joseph Daul. Wcześniej też był były premier Belgii, Peter Martens, a więc jest to stanowisko dla byłych. To nie jest stanowisko, gdzie ma się jakieś realne wpływy polityczne, na coś ma się jakieś znaczenie realne.
No i jeżeli już spojrzymy na nasze polskie lokalne podwórko, to bardzo duża debata rozpoczęła się po tych osobach, po tych kandydaturach do Trybunału Konstytucyjnego, panie pośle. Stanisław Piotrowicz, Elżbieta Chojna-Duch, profesor Krystyna Pawłowicz. Jakby nie patrzeć, to do tych dwóch pań aż tylu zastrzeżeń nie ma. Pan mecenas Stanisław Piotrowicz, co mu się najbardziej zarzuca, prokurator stanu wojennego i ciężko uwierzyć w to, że Trybunał Konstytucyjny ma być apolitycznym organem w momencie, kiedy dwójka z kandydatów to aktywni politycy partii rządzącej.
Oczywiście od razu podejmuję tą rękawicę, którą pani w sensie metaforycznym oczywiście rzuciła, no bo nie uczyła pani tego faktycznie. Mianowicie tylko przypomnę, że ci sami, którzy dzisiaj rozdzierają szaty i mówią, że oto politycy wchodzą do Trybunału Konstytucyjnego, zupełnie nie mieli nic przeciwko temu, żeby w Trybunale znalazł się były poseł, pan Jerzy Stępień z AWS-u, czy też również pan eksposeł Jerzy Ciemniewski z Unii Wolności. Więc wtedy nie było problemem, jak posłowie wchodzą, a teraz widzę problem jest. Hipokryzja.
Prawo i sprawiedliwość. Ale to nie chodzi o problem polityków, tylko chodzi o problem opinii publicznej, panie pośle. Chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas mówi o tym, że mają wyższe standardy niż poprzednicy.
Akurat nie uważam za nic złego, jeżeli prawnik, bardzo dobry prawnik z doświadczeniem parlamentarnym wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak Niemcy nie mieli przeciwko temu, żeby na funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, obsadzić bardzo znaczącego polityka
CDU. Nie wiem, czy Niemcy to jest dobry przykład dla nas Polaków, ale
ja pokazuję, co jest w Europie. Otóż tam
to nie
poseł...
znaczy, że jest to lepsze, panie pośle,
ja
prawda?
Ja informuję, bo warto wiedzieć, warto nie być zaściankowym jak opozycja, jak widać. Otóż ten polityk CDU został wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego, a już wiadomo, że za dwa lata zastąpi obecnego prezesa Trybunału. Jak widać, takie są takie rzeczy zdarzają się w Europie dość powszechnie. Nawet w tej chwili prezydent Francji Macron podjął taką batalię, żeby zwiększyć prerogatywy prezydenta Republiki Francuskiej, gdy chodzi o obsadę sędziów.
Abstrahujmy od przynależności politycznej, ale to, co najbardziej jest podnoszone i myślę, że wielu opozycjonistów też się z tym zgodzi, że pan Piotrowicz był prokuratorem w stanie wojennym. No to jest ciężkie do obronienia,
tak,
panie pośle.
Cieszę się, że pani tutaj oddziela panią profesor Pawłowicz, panią profesor Chojnę-Duch, bardzo dobre prawniczki, wybitne w moim przekonaniu. Co do pana przewodniczącego komisji, bądź co bądź sejmowej, pana Piotrowicza, to powiem w ten sposób. Myślę, że swoje winy, jeżeli je miał, to zmazał. A akurat często atakują go ci, którzy w szeregach których partii są naprawdę ludzie bardzo obciążeni stanem wojennym. Myślę, że pan Piotrowicz w sensie merytorycznym do Trybunału Konstytucyjnego pasuje, a co do kwestii jego życiorysu, no to w moim przekonaniu, jeżeli miał grzech na sumieniu, to i odpokutował.
Wie pan, że wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości to nie jest dobre.
No, uważam, że skierowanie ludzi merytorycznych do Trybunału jest rzeczą dobrą. Natomiast jeżeli pani kwestionuje tak naprawdę jedną osobę z tej trójki, z powodu przeszłości tej osoby, czyli pana przewodniczącego Stanisława Piotrowicza, no to właśnie mówię, w moim przekonaniu, jeżeli grzechy miał, to je zmazał swoją działalnością.
Może to zmazanie grzechów też wypływa z Pałacu Prezydenckiego, bo Andrzej Duda mianował na marszałka seniora Antoniego Macierewicza z zupełnie inną kartą w swoim życiorysie, który zupełnie inaczej zasłużył się dla polskiej niepodległości i dla III Rzeczpospolitej. No ale już oczywiście pojawiły się głosy krytyki ze strony opozycji, że to jest upadek nawet na twarz. Takie pojawiły się stwierdzenia odnośnie pana Macierewicza.
Ja myślę, że pan prezydent pokazał klasę i konsekwencje.
No bo pamiętamy taki zgrzyt,
brawo,
prawda?
Brawo. Rzeczywiście rozmawiamy w radiu, które jest słuchane przez ludzi interesujących się polityką, więc to nie będziemy owijać bawełnę. Tak rzeczywiście była taka szorstka męska przyjaźń między ministrem obrony Antonim Macierewiczem a panem prezydentem Rzeczpospolitej i nie zawsze się zgadzali, czasem wspierali się, a może nawet częściej niż czasem. Teraz pan prezydent pokazał, że jest ponad to. A to, że jest konsekwentny, no dlaczego jest konsekwentny? Ano dlatego, że on bardzo mocno przez te ostatnie 4 lata, zresztą wzorem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stawia w życiu publicznym na osoby, które no jednak są takimi latarniami morskimi. To znaczy, były w opozycji, były liderami opozycji, były bardzo dzielne, wręcz bohaterskie, jak Antoni Macierewicz. No i w moim przekonaniu to jest taki pewien sygnał, że życie publiczne w Polsce, a marszałek senior, Karol Morawiecki kiedyś, teraz Antoni Macierewicz, no to powinny być osoby, które rzeczywiście są nieposzlakowane z nienaganym życiorysem. Tak się właśnie dzieje i dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że takiej decyzji, taką decyzję podjął.
Pojawiły się także takie opinie, takie przemyślenia związane z tą nominacją, że jednak to jest ukłon w stronę środowiska ojca Tadeusza Rydzyka, czy ukłon w stronę środowiska właśnie związanego z Radiem Maryją, bo wiemy, że Antoni Macierewicz bardzo mocno z tym środowiskiem jest związany, a wybory prezydenckie tuż, tuż.
Ja myślę, że jest to ukłon i dobrze w kierunku milionów uczciwych ludzi, którzy należeli do Solidarności, tworzyli Solidarność, a którym często nie powiedziano dziękuję po ich bardzo dzielnym działaniu i stanie wojennym i potem. I myślę, że dla tych osób, dla bardzo wielu z tych osób Antoni Macierewicz jest tym, który nigdy nie dał się kupić, nigdy nie dał się złamać i nigdy legitymacji Solidarności nie sprzedawał na żadnej aukcji, jak to się niektórym zdarzało.
I teraz zupełnie zmieniamy tematykę. Pan zna taką europosłankę, która się nazywa Sylwia Spurek.
Tak. Znaczy, ja nawet ją spotkałem w debacie przed wyborami do Europarlamentu. To jest pani z partii Razem.
I może pan odpowie na pytanie Sylwii Spurek, bo ona wystosowała takie zapytanie do Komisji Europejskiej, czy Unia Europejska może przymusić polskie państwo do opłacania zabiegów aborcji dokonanych nienarodzonych polskich dzieciach za granicą?
No, muszę powiedzieć, że jest to pytanie z rodzaju tych, które określają autora czy autorkę. Szkoda, że dla tej pani, dla tej kobiety, wrogiem są dzieci nienarodzone, które bronić się nie mogą.
Tutaj postawimy 3 kropki. No i z tych bieżących spraw, no to już na koniec cały czas w mediach przetacza się dyskusja związana z obecnym szefem Najwyższej Izby Kontroli. Mowa tutaj o panu Marianie Banasiu. Teraz pojawiła się informacja, że to ABW najprawdopodobniej jest winna temu, co się stało. Informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, że doszło do tych wszystkich niedopatrzeń o jakichś osobach współświadka, o tym, że nie było dostatecznej kontroli. Jak pan ocenia tę sprawę po tych kilku tygodniach już jej funkcjonowania w przestrzeni publicznej?
Nie zajmuję się służbami specjalnymi z nadzieją na wzajemność, chociaż być może jest to płonna nadzieja. Natomiast, no cóż, ja myślę, że prezes NIK-u powinien być jak żona Cezara poza podejrzeniami, powinna sprawa być wyjaśniona.
Ona się wyjaśnia cały czas, panie pośle.
Tak, więc myślę, że tutaj żaden z nas, ani pani redaktor, ani słuchacze Radia Wnet, ani ja, ani ktokolwiek, można lubić, nie lubić takiej innej informacji politycznej.
Ale czy służby zadziałały odpowiednio w tej sprawie?
Pani, ja nie jestem specjalistą od służb. Ja słyszałem opinie specjalistów, którzy mówili, że zadziałały prawidłowo, natomiast no...
Ale pamięta pan wypowiedź pana Marka Suskiego, który powiedział, że nie ma zaufania do służb?
No, ja mam chyba większe niż pan minister Marek Suski, choć podkreślam, nie jestem ekspertem od służb, natomiast to generalnie myślę, że polskie służby są w tej chwili zdecydowanie lepsze niż były jeszcze parę lat temu.
Powiedział pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet.
Dziękuję za zaproszenie do prestiżowego radia.
To my bardzo dziękujemy za osobiste w końcu przybycie, bo pan tak przez telefon w końcu pan do nas dotarł.
Z różnych części świata, to prawda.
Bardzo dziękuję, a my, drodzy państwo, teraz posłuchamy, no właśnie tak patrzę na naszą dzisiejszą playlistę Mr. Big to Be With You, ale drodzy państwo, to jest nieprzypadkowe, bo w Stanach Zjednoczonych właśnie 6 listopada 66 roku, dużo tych szóstek, urodził się Paul Gilbert, gitarzysta tej grupy, wcześniej związany z różnymi innymi, a nawet w 85 roku, no to już 34 lata temu, znany został za najlepszego gitarzystę w Stanach.